Halo, 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 witajcie serdecznie we wtorkowym spotkaniu na żywo na kanale naszym, waszym Moc Słabości. Dajcie znać, czy słychać i widać, a ja już witam i Uśmiech, i Iwę 1972 i wszystkich, którzy przybywają. Dobra, już są pytania, słuchajcie. Za chwilkę, dobra. Najpierw rozpocznijmy sobie modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witajcie raz jeszcze w naszej serii Tajemnice Świętych. Zaczniemy sobie w tej serii omawiać mistykę codzienności, że tak powiem. I jeszcze tutaj dodamy to nasze spotkanie do playlisty właśnie Tajemnice Świętych. Bo taka chyba tutaj jest, z tego co pamiętam. Tajemnice Świętych, dobra, jest. Okej, okay, tutaj formalności pozałatwiane, Majki daje znak, że widać i słychać. Uśmiech napisał, Przemek mi kiedyś też jeden kapłan powiedział, że co tydzień to się spowiada tylko papież. To ciekawe, bo święty Jan Paweł II podobno się co tydzień spowiadał, ale to nie wiem, czy oznaczało świętość jego, czy grzeszność, bo jak ktoś często się spowiada. Generalnie mamy do wyboru. Jeżeli zgrzeszymy, możemy żyć w grzechu i czekać po prostu, żeby na przykład pójść do spowiedzi nie co tydzień, bo dla niektórych to kapłanów może to być na przykład za często. Oto żyjmy w grzechu jeszcze kolejny tydzień i za 2 tygodnie, jak pójdziemy, to rozumiem, że wtedy nie będzie co tydzień, tak jak chodzi papież. Można poczekać przecież jeszcze dłużej, przecież Kościół generalnie mówi, że powinniśmy się spowiadać minimum 2 razy w roku, czyli można przyjąć, że właściwie co pół roku można chodzić do spowiedzi, a tak poważnie to wydaje mi się, że kiedy mamy grzech ciężki, to warto jak najszybciej pójść do spowiedzi, no chyba, że ktoś chce żyć w grzechu, no to niech żyje, to wtedy takiemu kapłanowi, który mówi, że za często chodzimy do spowiedzi, możemy pożyczyć, żeby w grzechu długo nie żył, nie czekał ze spowiedzią dłużej niż tydzień, bo co tydzień, że tak powiem, nie wypada, prawda? W każdym razie, dzisiaj rozpoczynamy sobie omawianie zamku wewnętrznego, czy też twierdzy wewnętrznej świętej Teresy Zawila. Jest to jedna z największych mistyczek Kościoła katolickiego, doktor Kościoła, karmelitanka Bosa, jej przyjacielem był święty Jan od Krzyża, jest to szkoła karmelitańska. Razem ze świętym Janem od Krzyża przeprowadzili reformę zakonu karmelitów i dzieło twierdza wewnętrzna, czy też zamek wewnętrzny jest to jedno z najlepszych, najpotężniejszych duchowo dzieł. Ten zamek wewnętrzny to jest nasza dusza, on składa się z kilku pokoi. Zaraz wam powiem, czy one są tutaj też mieszkań, no zwał jak zwał. Różne są tłumaczenia z hiszpańskiego. Dokładnie tych mieszkań jest, one są, widzę, że zatytułowane, podzielone na rozdziały, dokładnie 7. I może jako wprowadzenie spytam, kto z was czytał twierdzę wewnętrzną, czy też zamek wewnętrzny świętej Teresy, a rozpoczniemy sobie od fragmentu z drugiego mieszkania, gdzie święta Teresa mówi, jak się wchodzi do tego wewnętrznego zamku, do tej wewnętrznej twierdzy. Warto pamiętać, że jest to dzieło, które napisała dla swoich sióstr, które miała pod opieką, które wychowywała, że tak powiem, przygotowywała do ślubów wieczystych, formowała, jak to się mówi w języku, że tak powiem, klerycko-kapłańskim. Święta Teresa zapisała tak. Mogłaby któraś z was pomyśleć, że skoro tak wielkim nieszczęściem jest zawrócenie z tej drogi, to może lepiej w ogóle jej nie rozpoczynać i pozostawać na zewnątrz zamku. Już wam powiedziałam na początku, a i sam pan to mówi, że ten, kto brnie coraz dalej w niebezpieczeństwo, zginie w nim oraz że bramą, przez którą wchodzi się do tego zamku, jest modlitwa. A zatem bramą, przez którą wchodzimy do wewnętrznego zamku, wewnętrznej twierdzy, aby dojść do tego najdalszego mieszkania, w którym przebywa już sam Chrystus, idąc jakby od zewnątrz, od tych mieszkań najbardziej wysuniętych w stronę świata, tak najbardziej, tak powiem, odsuniętych od Chrystusa, chociaż te wszystkie mieszkania są oświetlane przez obecność Boga, przez chwałę Bożą. Żeby dojść do tego siódmego mieszkania, gdzie już naszym życiem będzie sam Chrystus, trzeba zacząć od modlitwy. I zobaczcie, tutaj Święta Teresa napisała, kto brnie coraz dalej w niebezpieczeństwo, zginie w nim. To jest też odpowiedź na to, kiedy się spowiadać, czy często się spowiadać, czy czekać ze spowiedzią, aż minie jakiś czas, żeby nie chodzić co tydzień. Kto brnie dalej w niebezpieczeństwo, zginie w nim. Kto żyje, im dłużej żyjemy w grzechu, tym większe niebezpieczeństwo dla naszej duszy. W takim znaczeniu, że nie będziemy czerpali z Bożego życia i nie będziemy, i będziemy zamknięci na te dzieła, dobre dzieła, dzieła miłości, które Bóg dla nas przygotował, bo Bóg przygotował dla nas konkretne dzieła do wykonania. Możemy je wykonać tylko po ludzku, ale będzie to, jak że tak powiem, zmarnowane dzieło, nie do końca spełnione, a możemy je wykonać właśnie pełni łaski uświęcającej. Łaska uświęcająca, czyli ona nas uświęca, nie czyni nas świętymi, ale nas uświęca, czyli jest to tak, jakbyśmy wciąż potrzebowali jakiejś energii, która nas odżywia wewnętrznie, żebyśmy mogli żyć. Uśmiech napisał, ja z grzechów, a papież ponoć z niedoskonałości, z rzeczy, których nie udało mu się zrobić. Generalnie papież spowiada się też z grzechów, bo dokładnie jest takim samym grzesznikiem, na pewno na innym poziomie niż my, chociaż zależy jaki papież, bo byli papieże tacy jak Aleksander VI, którzy myślę, że takich grzechów, takie grzechy czynili, których my nigdy nie uczynimy. Moralnie to był jeden z najbardziej zdeprawowanych papieży. A zatem, żeby wejść do tego wewnętrznego zamku, trzeba się modlić. Modlitwa jest wejściem w siebie. Święta Teresa mówi, że ten zamek polega na tym, żeby poznać samego siebie, żeby wejść w samego siebie, żeby dostrzec w sobie odbicie Boże, blask Boży, podobieństwo do miłosiernego Boga, ponieważ będziemy z miłosierdzia sądzeni. A zatem niedorzecznością jest myślenie, że mamy wejść do nieba, a nie musimy wejść w siebie samych, poznając samych siebie i uświadamiając sobie naszą nędzę oraz to, co zawdzięczamy Bogu i błagając Go wielokrotnie o miłosierdzie. Sam Pan mówi, nikt nie wzniesie się do mego Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie wiem, czy tak dokładnie mówi, ale sądzę, że tak. I kto mnie widzi, widzi mojego Ojca, mówi Chrystus. A zatem jeśli nigdy nie wpatrujemy się w Niego, ani nie rozważamy tego, co Mu zawdzięczamy i tej śmierci, którą przeszedł dla nas, nie wiem, jak możemy Go poznać, ani jak dokonywać dzieł w Jego służbie. A jakąż wartość może mieć nasza wiara bez nich i bez przyłączania się do wartości zasług Jezusa Chrystusa? Mówiąc krótko, wszystkie zasługi, wszystkie dobre uczynki, które wykonujemy, powinniśmy łączyć z zasługami Jezusa Chrystusa. Konieczna jest modlitwa, abyśmy nie żyli nieustannie w pokusie, a zatem modlitwa chroni nas przed uleganiem pokusom. I to był fragment z drugiego mieszkania, a że chcemy zacząć od początku, to się cofnijmy do mieszkania pierwszego, które polega na wejściu w samych siebie. I teraz może najpierw wytłumaczmy sobie tę metaforę zamku, twierdzy, dlaczego zamek, co on oznacza. Zamek to dusza, obrzeża, czy też mury tego zamku to nasze ciało, otoczenie zamku to jest świat zewnętrzny, mieszkania, pomieszczenia w tym zamku to są stopnie intensywności relacji z Bogiem, to jest wszystko oparte na Piśmie Świętym, Dalej, 7 mieszkań, 7 stopni relacji z Bogiem, tysiące pomieszczeń, sposoby przeżywania poszczególnych stopni relacji z Bogiem. Święta Teresa mówi, że każdy z nas inaczej przeżywa relacje z Bogiem i nie można stosować jakiegoś jednego schematu, jak się modlić. Oczywiście no, są pewne reguły modlitwy, ale każdy z nas trochę inaczej się modli, trochę inaczej z Panem Bogiem rozmawia, bo modlitwa jest spotkaniem osobistym. Fundament tego zamku to są cnoty, zmysły, ludność, która żyje w tych mieszkaniach. Święta Teresa w drugim mieszkaniu mówi o tym, że czasami zmysły są jak tacy nieproszeni goście w naszym domu, którzy nam przeszkadzają w spokojnym przebywaniu w tym domu. Zmysły i władze, wasale lub służba, władze, mieszkańcy zamku, robactwo, malutkie jaszczurki, takie jak są w Hiszpanii, bo Święta Teresa często posięga po te metafory z życia przyrodniczego Hiszpanii, myśli napływające z wyobraźni, węże i żmije, to oczywiście nasi nieprzyjaciele. I nie będziemy oczywiście czytali każdego mieszkania w całości, ja sobie pozakreślałem te najważniejsze momenty. Święta Teresa przyznaje ze szczerością, że czasami nasze życie kręci się nie wokół tego, co potrzebne, co konieczne, ale wokół tego, co jest tylko dodatkowe, co nie jest najważniejsze. W pierwszym mieszkaniu, w rozdziale pierwszym zapisała: wszystko kręci się wokół topornej oprawy tego diamentu lub zewnętrznego obwarowania tego zamku, czym są nasze ciała. Chodziło o Jana Pawła II. Okej, rozumiem. To były inne czasy, był ucisk, wtedy pokazywało się tak, to jak słaby był człowiek w tamtych czasach, nie ominęło to nawet papieża, dziś jest o niebo lepiej. Otóż to. A zdarza się i tak, że Pan czyni je nie dlatego, że większymi świętymi są ci, którym je czyni, niż ci, którym nie, ale po to, aby została poznana jego wspaniałość, jak widzimy to u świętego Pawła i Magdaleny, abyśmy wychwalali go w jego stworzeniach. Tu jest mowa o tym, że Pan Bóg wyciąga nas z naszych grzechów, nie dlatego, żeby nas wbić w pychę, ale żeby okazać, że, i tu możemy zacytować świętego Pawła, moc w słabości się doskonali. Bóg okazuje miłosierdzie nie dlatego, że ktoś jest lepszy, albo nie okazuje miłosierdzia komuś, bo ktoś jest gorszy, ale aby tym, w cudzysłowie, gorszym, czyli grzesznikom, okazać swoją wspaniałomyślność, bo im ciemniej w pokoju, tym lepiej widać światło. Ostatnio pojawił się taki materiał na pewnym kanale, gdzie jest takie pełne grozy i lęku wezwanie, że kończy się czas Bożego miłosierdzia. Jest to kanał prowadzony przez pewnego kapłana, który ma zakaz wypowiedzi publicznych i wystąpień publicznych na terenie naszej ojczyzny. Gdzieś tam znalazł biskupa, który go przyjął, że tak powiem. Natomiast miłosierdzie Boże nie ma żadnych limitów, ponieważ gdyby miało miłosierdzie Boże limity, ten świat już dawno przestałby istnieć. Święta Teresa mówi bardzo dokładnie o tym, żeby wam nie wyrwać z kontekstu. A ja wiem, że ten, kto w to nie uwierzy, nie zobaczy tego na drodze doświadczenia, ponieważ Bóg bardzo nie lubi, aby stawiano granice jego dziełom. Pan Bóg bardzo nie lubi, abyśmy stawiali granice jego działaniu, jego obecności, jego miłosierdziu. Nawet zresztą, oczywiście możemy postawić granicę działaniu Pana Boga i powiedzieć mu, tak jak powiedział szatan, non serviam, nie będę ci służył. Wtedy oczywiście możemy swoją wolę wykorzystać przeciwko Bogu, możemy nie przyjąć Bożego miłosierdzia, ale to my wtedy nie przyjmujemy Bożego miłosierdzia i to nie oznacza, że Pan Bóg nie jest miłosierny. Myślę, że takie kwestie, takie wypowiedzi, w których pada słowo, że Pan Bóg, że miłosierdzie Boże ma swoje limity, to jest problem tego, który je wypowiada, jakiś problem duchowy, jakaś jest to, wydaje mi się, projekcja jakichś swoich problemów duchowych, jakiegoś pogmatwania duchowego, bo to, że człowiek odrzuca miłosierdzie Boże, nie oznacza, że Pan Bóg nie jest miłosierny. I trzeba po prostu wtedy zacząć od samych siebie, że to my mamy problem z miłosierdziem Bożym, a nie Pan Bóg. Tak jak mówił papież Franciszek, Pan Bóg nie męczy się przebaczaniem. Tutaj Aneta.pl napisała, to kłamstwo. Tu nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, proszę rozwinąć tę myśl. Bardzo poznamy to kłamstwo. Święta Teresa napisała dalej tak. A zatem powracając do naszego pięknego i rozkosznego zamku, musimy przyjrzeć się, jak możemy do niego wejść, bo jesteśmy w pierwszym mieszkaniu twierdzy wewnętrznej, zamku wewnętrznego, którym jest nasza dusza. Przypomnijmy, naszym celem jest dotarcie do siódmego mieszkania, w którym jest Chrystus jako światło. I to światło, mimo tego, że Chrystus jest dopiero w siódmym mieszkaniu, to przez wszystkie inne mieszkania, które są, których ściany są, no, można powiedzieć tak wyobrażeniowo kryształowe, przezroczyste, bo z tego siódmego mieszkania światło Chrystusa rozprzestrzenia się na wszystkie inne mieszkania, no ale im dalej jesteśmy od siódmego mieszkania, tym tego światła do nas dociera mniej. Wydaje się, że mówię od rzeczy, jeśli bowiem dusza jest tym zamkiem, to jest oczywiste, że nie ma potrzeby, aby do niego wchodzić, skoro ona sama nim jest. Co to się dzieje? Czy ktoś tutaj postradał zmysły? Twierdza wewnętrzna zdobyta przez wroga, koniec Bożego miłosierdzia, to koniec Bożego miłosierdzia, to jeszcze proszę rozwiązać, jestem za tępy. Przepraszam, bo ja mam ograniczony umysł. Jestem naprawdę mało inteligentny i ciężko łapię w ogóle jakieś takie rzeczy. Proszę to rozwinąć, bo jestem debilem, nie rozumiem, o co tu chodzi. Przepraszam bardzo. Twierdza wewnętrzna zdobyta przez wroga, koniec Bożego miłosierdzia. Tak jak mówiłem, i to się sprawdziło w tym komentarzu, że z miłosierdziem Bożym mają problem ci, którzy chcą stawiać mu granice, a nie Pan Bóg. Bo Pan Bóg zawsze jest miłosierny, a to, że człowiek nie chce Bożego miłosierdzia przyjmować, albo co gorsza, nie chce go okazywać innym i na przykład idzie taką ścieżką, że pojmuje Pana Boga jako tego, na którego miłosierdzie trzeba zapracować, no to jest jakaś inna religia, to nie jest chrześcijaństwo. Jaka to jest religia, to już nie wiem, trzeba by poszukać, może to jest też jakiś inny kościół. W każdym razie, jest bowiem wiele dusz, które zadowalają się pozostawaniem na obrzeżach zamku, nigdy nie wchodzą do tych mieszkań, żeby nie dotrzeć do tego siódmego mieszkania, gdzie jest Chrystus, znaczy nie żeby nie dotrzeć, tylko po prostu nie wchodzą do pierwszego, nie dotrą do siódmego, czyli w miejscu, gdzie przebywają ci, którzy go strzegą i w ogóle nie dbają one o to, aby wejść do wewnątrz, ani nie wiedzą, że znajduje się w nim tak bardzo drogocenne miejsce. Ani kto przebywa wewnątrz, ani nawet jakie pomieszczenia tam się znajdują. Mówiąc krótko, szatan nie jest w stanie wypędzić Chrystusa z naszej duszy. To jest kłamstwo, że tak powiem, się posłużę tym słownictwem, że na ziemi możemy należeć do szatana. Na ziemi, dopóki żyjemy, nigdy nie należymy do szatana, nawet największy grzesznik. Nam się czasami kojarzy, największy grzesznik, na pewno jakaś osoba opętana. Nawet największy grzesznik nigdy na ziemi nie należy do szatana, bo Chrystus zwyciężył szatana, zwyciężył zło. Do szatana należymy w całości dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w piekle. A zatem Święta Teresa mówi o tym, że te drogocenne miejsca w naszej duszy, te wszystkie pomieszczenia w naszej duszy, uwaga, należą do Chrystusa, bo są to pomieszczenia stworzone przez Niego. Dziękuję Panie Przemku, jakiś czas zrobiłem sobie prezent i zakupiłem samą piękną złotą kolekcję, którą po raz pierwszy wzięłam dzięki Panu. No świetna jest ta złota kolekcja, polecam. Oczywiście całej pewnie się szybko nie przeczyta, czyli twierdza wewnętrzna, Księga Życia, Droga Doskonałości, o, właśnie wyleciało mi z głowy, Droga Doskonałości i tak dalej, Świętej Teresy. Droga Doskonałości też jest świetna. Natomiast tak, no to są dzieła, to są klasyki mistyki i oczywiście trzeba do nich też podchodzić mądrze, najlepiej z jakimś komentarzem. Pan Mateusz ma pytanie. Witam wszystkich. Panie Przemku, mam pytanie. Jak Teresa tłumaczy obecność grzechów duszy, która jest zamkiem Boga? Dlaczego dusza może być jednocześnie zamieszkana przez Boga i zagubiona? Generalnie zagubiona dusza jest zawsze, jeśli nie przebywa w siódmym mieszkaniu. Dopiero w siódmym mieszkaniu należy w pełni do Chrystusa, a że z siódmego mieszkania, jest to metafora świętej Teresy, to światło, którym jest Chrystus, rozlewa się po wszystkich innych komnatach, pomieszczeniach, to nawet jeśli w tej duszy, żeby tutaj użyć tych słów, jest obecny, w tym zamku jest obecny grzech, to i tak on jest, że tak powiem, wystawiony na promieniowanie obecności Chrystusa obecnego w siódmym mieszkaniu. Dopiero w siódmym mieszkaniu jest Chrystus obecny w całości, znaczy obecny, taki, do którego docieramy i którego celem naszego życia jest zjednoczenie się z Nim. Zresztą zaraz Święta Teresa właśnie o tym będzie mówiła już w pierwszym mieszkaniu, bo może powinniśmy sobie przeczytać komentarz do każdego z tych mieszkań, ale to pierwsze mieszkanie myślę, że jest łatwe, a za chwilkę sobie może, dobra, fragment z komentarza przeczytamy, żeby to lepiej rozumieć. Niedawno pewien wielki teolog mówił mi, że dusze, które nie praktykują modlitwy, są jak ciało dotknięte paraliżem lub bezwładem, że choć mają ręce i nogi, to jednak nie są w stanie nimi władać. Tak samo jest i tutaj. Istnieją dusze tak schorowane, i właśnie, czyli też podlegające grzechowi słabościom, i tak nawykłe do zajmowania się rzeczami zewnętrznymi, że nie są w stanie tego zaprzestać ani nie wydaje się, aby one były w stanie wejść wewnątrz siebie. Święta Teresa mówi, że początkiem docierania do siódmego mieszkania jest wejście w siebie, a żeby wejść do tego zamku, trzeba się modlić, tak mówiąc krótko. Uwaga, wchodzimy w siebie, idziemy do siódmego mieszkania jako grzesznicy. Nie jest warunkiem, żeby wejść w siebie i wejść do tych komnat od pierwszej do siódmej, żeby się pozbyć grzechu, bo dopóki żyjemy na ziemi, będziemy wciąż grzeszyli, będziemy wciąż, że tak powiem, w możności uczynienia grzechu. Dalej Święta Teresa mówi tak. Takiej duszy weszło już bowiem w nawyk nieustanne przestawanie z robactwem i dzikimi bestiami, które znajdują się wokół tego zamku i ona sama stała się niemal jak one. Wyjaśnijmy teraz te słowa. Czy tu jest to wyjaśnienie? Jest jakaś strzałka. Modlitwa w prologu. Czekajcie, szukam, czy jest tu konieczne wyjaśnienie tych metafor. Za chwilkę będzie, dobra. Bramą jest modlitwa. Akt religijny, akt kultu, wyraz budowanej relacji przyjaźni z Bogiem i rozważanie, akt ludzkiej refleksji nad sobą, nad światem, ale w perspektywie Boga, wielkość i piękno, ale również grzeszność i niegodziwość. Czyli wchodząc w siebie, poznamy siebie jako grzeszników. To jest warunek konieczny, żebyśmy dotarli do Chrystusa, ponieważ jeżeli nie uznamy siebie za grzeszników, to nie potrzebujemy Chrystusa. Skoro nie jesteśmy grzesznikami, nie potrzebujemy Chrystusa. I choć z natury jest tak bogata i ma możliwość utrzymywania relacji przyjaźni wręcz z samym Bogiem, to one nie są w stanie tego pojąć. Jeśli te dusze nie starają się zrozumieć i zaradzić swojej wielkiej nędzy, skończą na tym, że zmienią się w solne posągi na skutek tego, że nie zwróciły swojej głowy ku sobie, podobnie jak żona Lota stała się taką na skutek tego, że zwróciła ją za siebie. Pamiętacie, że żona Lota ogląda się, chociaż był zakaz Pana Boga, ogląda się i staje się słupem soli. Teresa wykorzystuje tę opowieść, żeby metaforycznie przedstawić życie duchowe. Że jeżeli oglądamy się za siebie, a nie spoglądamy w Chrystusa, który jest w nas grzesznikach, to nie będziemy się rozwijać duchowo, ponieważ nasz rozwój duchowy będzie, można powiedzieć, jak taki nieruchomy posąg solny. Tu jeszcze gdzieś coś było, czy twierdzę, więc to może być odczytane jako metafora psychiki człowieka. Psychiki też, natomiast to jest szerzej. Tu chodzi o całe życie, ale przede wszystkim życie duchowe, całe życie wewnętrzne, życie duchowe. Psychika również, psyche z języka greckiego oznacza duszę. Natomiast psychika jest tylko wycinkiem pewnej wewnętrznej kondycji człowieka, bo jest irracjonalność, przecież świadomość, psychika i emocje i uczucia. Teresa mówi o tym, co jest podstawowe, czyli o duszy, o duchowości. No i teraz jeszcze chyba tutaj sobie przeczytamy i za chwilkę komentarz do tego. Na ile bowiem ja mogę to zrozumieć? Bramą, przez którą wchodzi się do tego zamku, jest modlitwa i należna uwaga. Nie mówię, że bardziej myślna niż ustna, gdyż aby była to faktycznie modlitwa, musi być praktykowana z należną uwagą. Czyli, co to znaczy modlitwa i należna uwaga? Od razu sięgamy, drodzy Państwo, sobie do komentarza teologicznego do twierdzy wewnętrznej. Dwa wymagane elementy: modlitwa, wymiar religijny, odniesienie teologalne, czyli wiara, nadzieja i miłość. Należna uwaga, dosłownie po hiszpańsku consideración, każda czynność, w tym również poznawanie samego siebie, wymaga należnej uwagi. Nie może być czynnością bezmyślną. Gucio, już przestań tutaj, przepraszam, tu mam dwa koty, wyobraźcie sobie, już przybyły do mnie. W tym zdaniu ujawnia się bardzo ważna myśl, a może nawet podstawowa, z pewnością istotna, że modlitwa jest spotkaniem duszy z Bogiem. Na modlitwie spotykamy się tacy, jacy jesteśmy, grzesznicy, słabi, a może i ktoś już jest święty, z Bogiem. Ważne jest, żeby spotkać się z Bogiem takim, jakim jest się teraz. Żeby nie czekać na spotkanie z Bogiem, że najpierw się wyspowiadamy, najpierw się poprawimy, najpierw wyjdziemy z tych czy innych słabości, bo do końca życia może nam czasu nie starczyć, żeby się przygotować na spotkanie z Bogiem. Tym bardziej, że Chrystus przychodzi do grzeszników. Modlitwa wewnętrzna, dobra, że wróćmy sobie do tego, o czym mówiła Święta Teresa. Niemniej, ktoś, kto miałby w zwyczaju rozmawianie z majestatem Boga, tak jak gdyby rozmawiał z niewolnikiem i nie zwracałby uwagi na to, czy nie wyraża się niestosownie, a jedynie mówił to, co mu przyjdzie na język, a co opanował poprzez wielokrotne powtarzanie tego, jak czegoś takiego, nie uważam za modlitwę, ani daj Boże, aby jakikolwiek chrześcijanin praktykował ją w ten sposób. Czyli mówiąc krótko, nasza modlitwa nie tylko ma być automatyczna, zewnętrzna, ale jakimś takim powtarzaniem regułek, ale ma być refleksją nad Bogiem żywym, obecnym w naszej duszy. No i teraz, co to znaczy to pierwsze mieszkanie, że musimy wejść w samych siebie? Komentarz teologiczny. Oto pierwsza niespodzianka dla wprowadzenia czytelnika w ten traktat życia duchowego, teologii duchowości. Teresa rozpoczyna mówiąc o człowieku, czy raczej o duszy ludzkiej. Czyli tutaj już nie jest mowa o psychice, tylko konkretnie o duszy ludzkiej. Czyli też tak naprawdę o psychice, bo życie duchowe ma wpływ na całe nasze życie wewnętrzne i zewnętrzne. I robi to nie tylko używając pochwalnych terminów, ale dążąc do realistycznej oceny godności człowieka. Aby wyrazić to wszystko w sposób plastyczny i bardziej zrozumiały dla każdego czytelnika, Teresa rozpoczyna, posługując się pewnym symbolem. Dusza człowieka jest jak zamek. W jego pierwszym ujęciu, czyli zamek, pałac królewski, ten obraz zamku zostaje przeobrażony i wyidealizowany. Przezroczysty i ogromny, jak wygląda ten zamek, ta twierdza wewnętrzna, jak sobie ją wyobraża Teresa. Przezroczysty i ogromny klejnot, niczym gigantyczny ametyst, wewnątrz którego znajduje się wiele pokoi, rodzaj utopijnego klejnotu, niemożliwego do wykonania przez żadnego ziemskiego jubilera. Następnie ta pierwsza idealizacja symbolu zaczyna ewoluować i staje się bardziej przyziemna i realna. Czyli zamek na początku przez Teresę określany jako pałac królewski jest później określany po prostu jako obronna warownia. Nie jest to już tylko oczarowujący pięknem zamek, ale warownia zbudowana z twardego granitu. Taka jest dusza człowieka, niczym warowny zamek, jeden z wielu wzniesionych nad równiną kastylijską. Dusza jest silnie osadzona na skalę własnego ciała, wewnątrz tętni życiem wewnętrznym. W całej książce ta dwoistość znaczeniowa początkowego symbolu będzie stopniowo przeplatać się i naprzemiennie rozwijać. Zamek będzie przechodził proces wewnętrznego rozświetlania. Metafora zamku, warowni pozwoli na rozwinięcie opisu i opisanie całego procesu walki duchowej, bo jakby przechodzenia z jednego pomieszczenia do drugiego to wymaga wysiłku duchowego. Momencik, spojrzę sobie, kiedy się zaczyna drugi zamek. Aha, bo pierwszy zamek jest dość długi, to sobie całości dzisiaj tego, znaczy, przepraszam, pierwsze pomieszczenie jest dość rozległe, że tak powiem. No właśnie, teraz Święta Teresa, skoro mamy wejść w siebie, czyli wejść w ten zamek przez modlitwę, to tłumaczy, czym jest modlitwa i mówi o różnych ludziach modlitwy. Niekiedy w ciągu jednego miesiąca pewni ludzie odmawiają modlitwy przepełnione tysiącami spraw, mając swoje myśli niemal zawsze zajęte nimi, ponieważ są w nie tak bardzo uwikłane, a tam, gdzie znajduje się ich skarb, tam też podąża ich serce. Mówiąc krótko, czasami możemy się modlić w ten sposób, że modlimy się do naszej intencji, a nie do Boga, że w czasie modlitwy ważniejsze są intencje, że wciąż rozmyślamy nad tymi intencjami albo nad tym, za co się modlimy, nad osobami, za które się modlimy, a nie nad Bogiem. W centrum naszej modlitwy ma być Bóg. Udaje im się niekiedy uwolnić od zajmowania się jakąkolwiek z nich, a wielką rzeczą jest dla nich to poznanie samego siebie oraz uświadomienie sobie, że nie idą właściwą drogą, aby trafić do tej bramy. Bo żeby teraz wejść do zamku, trzeba trafić w bramę. I teraz, żeby trafić w bramę tego wewnętrznego zamku, trzeba się modlić. Modlić wewnętrznie, skierowując swoje oczy ku Chrystusowi obecnemu w nas i z uwagą. Kiedy w końcu wchodzą do pierwszych pomieszczeń tych najniższych, to wraz z nimi wchodzi tam tyle robactwa, że ani nie pozwala im ono dostrzec piękna tego zamku, ani zaznać ukojenia, ale i tak wielkim dokonaniem jest dla nich to samo, że weszły do tego zamku. Tym robactwem są różnego rodzaju słabości, grzechy. Tłumaczyliśmy sobie przed chwilą to robactwo, czym jest, żebym tutaj nie wymyślał. Robactwo malutkiej jaszczurki, myśli napływające z wyobraźni, jeżeli jesteśmy dopiero w pierwszym mieszkaniu, czyli poznajemy samych siebie, to, że jesteśmy grzesznikami, no to to pierwsze mieszkanie jest najbliżej wyjścia, czyli wtedy, no, skoro jesteśmy w jakimś pomieszczeniu najbliżej wyjścia, to też w tym pomieszczeniu najmocniej słychać to, co jest na zewnątrz, a to, co jest na zewnątrz, nie jest życiem wewnętrznym, tylko życiem zewnętrznym. No i teraz poznaj samego siebie, jest to oczywiście nawiązanie do Sokratesa, czy też Scion Menichlis Cire, wiem, że nic nie wiem. Takie uświadomienie sobie naszej słabości, że wtedy najpotężniejszą wiedzą jest to, że wciąż mi tej wiedzy brakuje, najpotężniejszym doświadczeniem w spotkaniu z Bogiem jest to, że wciąż potrzebuję tego doświadczenia z Bogiem, czy najpotężniejszym doświadczeniem modlitwy jest to, że wciąż tej modlitwy jeszcze więcej, bardziej intensywnej i wewnętrznej potrzebuje. Na tym sobie skończymy. Ja tu sobie zaznaczę, żebyśmy od tego zaczęli. Ponieważ muszę się brać, słuchajcie, za pracę, za robotę. Jedno takie zdanie bardzo ważne, ono się pojawi w następnym naszym odcinku, że tym, co zatruwa naszą duszę od wewnątrz i wpuszcza taki trujący gaz w te wszystkie pomieszczenia, jest grzech. Przebywamy w nas samych, kiedy już weszliśmy w nas przez modlitwę i możemy chłonąć trutkę, ten gaz, w cudzysłowie ten metaforyczny gaz, który nas od wewnątrz zatruwa, kiedy żyjemy w grzechu ciężkim, w grzechu śmiertelnym. Opisuje ona duszę jako zamek z 7 mieszkaniami. 7 mieszkanie to centrum duszy, w którym dochodzi do zaślubin mistycznych. Tak, myślę, że to jest dla nas takie do rozmyślenia, żeby modlitwę traktować też bardziej jako taką, jako taki czas skupienia uwagi na głosie wewnętrznym, w którym jest Chrystus, bo Chrystus mieszka w każdym człowieku, niezależnie od tego, jak bardzo jest grzeszny i jak bardzo, że tak powiem, grzesznikiem już nie jest. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj wieczorem, słuchajcie, będziemy mówili sobie o cudach błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, bo jest dużo cudów, wręcz takich spektakularnych, gdzie błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko się ukazywał. Chociażby w Afryce, słuchajcie, wyobraźcie sobie, ale to wieczorem. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Dzięki za wszystkie komentarze, za wszystkie refleksje. Szczęść Wam, nam, Boże. Jutro ksiądz Marcin jest o 12:15.